zostało krótko, ale dogłębnie oddane w słowach pierwszego czytania, jakie dzisiaj usłyszeliśmy. Jest to poznanie przez człowieka własnego serca i poznanie serca Pana Boga. Człowiek mówi: zbłądziłem, zgrzeszyłem, popełniłem nieprawość, zbuntowałem się, nie słuchałem Boga. Takie jest dzisiaj moje serce. I to może prowadzić go do rozpaczy. Dlatego potrzebuję poznać w serce Boga. Mówi: Pan jest miłosierny. Pokazuje łaskę tym, którzy do Niego chcą wrócić, tym, którzy byli zbuntowani. Pan czeka na tych, którzy do Niego wracają. To rodzi nadzieję, daje pociechę i sprawia, że człowiek może wrócić do domu Ojca. Podejmuje nieustannie ten trud nawrócenia, korekcji naszego serca, kierunku naszego życia. Oczyszczamy się, spowiadamy, powiemy, że wciąż nasze serce skłonne jest do buntu, do zamykania się na Pana Boga, na Jego miłość. Ciągle Mu nie dowierzamy. I kiedy o tym się przekonujemy, to ta prawda o Ojcu Miłosiernym, o Ojcu Łaskawym, o Ojcu Przebaczającym sprawia, że zbuntowane serce zamienia się znowu w serce dziecka. W tym roku, jak wspominałem wczoraj, wzięliśmy do ręki taki klucz podany przez prostą kobietę i ja tak odebrałem jako dar od Pana Boga i tym się dzielę, która rozważa cztery słowa związane z okresem Wielkiego Postu. Wczoraj było Eliak miłość, dzisiaj Eliak Eucharystia. Eliak Eucharystia. I ta wspomniana prosta kobieta pisze tak: czy można lepiej przeżyć Wielki Post niż w ten sposób, by więcej czasu spędzać z Jezusem Eucharystycznym? Tu w Eucharystii bije źródło miłości. Tu znajdujemy siłę do codziennej walki duchowej. Tu Jezus pokazuje nam drogę, jak żyć. Eucharystia jest szkołą oddania, ofiarności i pokory. Chodźmy częściej na Eucharystię w Wielkim Poście. Proste słowa, a oddają najgłębszą tajemnicę Eucharystii. Po pierwsze, że jest to niewymowna tajemnica bliskości Boga dana człowiekowi. Młodzież nieraz w okresie Bożego Narodzenia śpiewa taką pastorałkę: dzisiaj nie musisz bać się Boga. Leżę na siaku i płaczę. Podejdź blisko, aby nakarmić Go kawałkiem swojej wiary. Nieco parafrazując, można te same słowa śpiewać zaraz po wejściu do kościoła na Eucharystię. Dzisiaj nie musisz bać się Boga. Leży na ołtarzu, ukryty w prostym, białym chlebie. Podejdź blisko, aby nakarmić Go kawałkiem swojej wiary. A może raczej podejdź blisko, aby On mógł nakarmić Twoją wiarę. Tajemnica niewymownej bliskości Boga dany człowiekowi. Po drugie, szkoła miłości. Chrystus, który pozwala się łamać, dzielić, rozdaje się, wydaje się całkowicie. Uczy nas, że sens życia w tym się zawiera, by nie być skupionym na sobie, by nauczyć się dawać, dzielić. Znacie pewnie taką modlitwę Matki Teresy z Kalkuty, która pisała: owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służby jest Bóg. Dopiero kiedy człowiek zaczyna służyć, czyli oddawać swoje życie, wychodzi z tego przeklętego, zamkniętego kręgu egoizmu, skupienia się na sobie, myślenia tylko o sobie, o własnych potrzebach, ale zaczyna dostrzegać innych, wtedy jego serce ogarnia głęboki pokój. I wreszcie, że w Eucharystii bije źródło siły, niewymownej siły, abyśmy mogli zmagać w tej codziennej duchowej walce. Bo jeśli ktoś na serio traktuje swoją wiarę, to wcześniej czy później zobaczy, że codzienność jest duchową walką. I to jest piękne, bo w tym się hartuje i umacnia prawdziwie nasz duch. Moi drodzy, my znamy wiele obrazów Pana Jezusa. Pewnie najbardziej ten Jezusa Miłosiernego przekazany nam przez świętą siostrę Faustynę. Jezusa, który idzie do nich, odsłania nam swoje serce, chce nam błogosławić. Ale zwłaszcza może starsi, teraz ja, pamiętają jak w dzieciństwie w naszych domach na ścianach wisiały takie obrazy oleodrukowe, otwartego serca Jezusa i niepokalanego serca Maryi. Pan Jezus trzymał to serce na dłoni. Było ono ogolone cierniami, wpłonęło. W ikonografii chrześcijańskiej często przedstawia się też małego Jezusa z rączkami wyciągniętymi w kierunku człowieka, w oczekiwaniu na jego czuły gest, na to, że ktoś go weźmie na ręce i przytuli. Bóg prosi człowieka. Bóg trochę jak żebra. Czy to nie przesada? On wszechmogący, On, na którego imię zgina się kolano wszelkiej istoty ziemskiej, podniebnej i ziemskiej. I On ma być żebrakiem wobec człowieka. Tak, i to nie ja to wymyśliłem. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Bóg posyła swojego anioła do młodej dziewczyny w Nazarecie i prosi ją, pyta, czy zostanie matką wcielonego Słowa Bożego Syna, to staje przed nią trochę jak żebrak. Kiedy Jezus opowiada przypowieść o synu marnotrawnym, uciekającym z domu, a Boga ukrył w ojcu, codziennie wyglądającym na powrót dziecka, to przecież pokazał go trochę jak żebraka. Kiedy sam Chrystus w Ogrójcu prosi swoich uczniów, zostańcie ze mną, nie zostawiajcie mnie samego, czuwajcie tutaj, to prosi trochę jak żebrak. I wreszcie, kiedy pozostał z nami ukryty w Eucharystii i od 2000 lat nieprzerwanie na całej kuli ziemskiej rozlega się jego prośba, przyjdźcie do mnie wszyscy, bierzcie, jedzcie. A tak wielu jego uczniów, ludzi ochrzczonych w imię Chrystusowe, jest obojętnych na to wezwanie. Jak wielu ludzi także w tej parze nie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii. Pozostaje głuchy na to zaproszenie Jezusa. To Bóg jest trochę jak żebrak miłości. Święta Faustyna zapisała takie słowa w dzienniczku. Miłość, odchodząc, ukryła się pod postacią chleba, by zostać z nami. Takiego wyniszczenia nie było trzeba, ale miłość gorąca spowiła go takimi postaciami. Bóg sam stał się żebrakiem, by człowiek, jego ukochane dziecko, nie musiał nieustannie, często po łańcuchu, żebrać dookoła o miłość. Bóg przyjął słabą postać chleba, aby stać się naszą mocą. Chce karmić nas pokorą, by nie zabiła nas pycha. W Wielkim Poście, kiedy odprawiamy drogę krzyżową, to przy każdej stacji śpiewamy słowa: kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chrystus, i błogosławimy Cię. Przypomina się pieśń eucharystyczna. Kłaniam się Tobie, Przedwieczne Boże, którego niebo objąć nie może. Kłaniam się przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Padamy przed Nim na kolana, pragnąc przyjąć Go do swoich serc, ponieważ wierzymy, że to jest Jego prawdziwe ciało pod postacią chleba i prawdziwa krew pod postacią winy. Wierzymy. Czy naprawdę wierzymy? Ta prawda o żywej, rzeczywistej obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest jedną z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych praw naszej wiary. Znany pisarz Carlo Caretto wyznał tak: żadna modlitwa nie jest tak trudna, jak adoracja Najświętszego Sakramentu. Natura ludzka buntuje się tutaj ze wszystkich sił. Wolałoby się raczej kamienie dźwigać w żarze słońca. Dodaje: stań jednak przed Jezusem jak biedak. Nie usiłuj dosięgnąć Boga rozumem. Nie uda Ci się to nigdy. Spróbuj dosięgnąć Go w miłości. To jest możliwe. Pan powiedział do Tomasza: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Iluż nie widział, a wierzy. Można to zaobserwować w kościele. Jak ktoś wchodzi, ledwie przekroczy drzwi, popatrzy w stronę tabernakulum, uklęknie na dwa kolana, nisko schyli głowę i trwa w takiej postawie przez dłuższy czas. Wierzy, że tu jest Chrystus. Można to także często zaobserwować w ludziach, którzy przyjmują Komunię Świętą. Nieraz są takie oczy, które płoną tęsknotą za spotkaniem. Nieraz nawet widać w takich oczach łzy radości, szczęścia z tego spotkania. Myślę, że to spowodowało, iż błogosławiony Jan Paweł II powiedział kiedyś do młodych ludzi, ale to można powiedzieć do każdego chrześcijanina: nawet nie wiecie, jacy piękni jesteście, gdy przyjmujecie Komunię Świętą. Nawet nie wiecie, jacy piękni jesteście. A ja? Czy naprawdę wierzę? Rozmawia ateista z człowiekiem, o którym wie, że tak często przyjmuje Komunię Świętą. Czy ty naprawdę wierzysz, że w tym chlebie jest Bóg? Tak, wierzę. Naprawdę wierzysz? Tak, odpowiada trochę speszony. Na to ateista: gdybym potrafił uwierzyć, że w tej konsekrowanej hostii jest naprawdę Bóg, to myślę, że upadłbym na kolana i nigdy bym już nie powstał. Ale i nie do wiary Bóg nie zostawia im samym. Wychodzi im naprzeciw. Podczas minionych 20 wieków odnotowano przeszło 160 niezwykłych wydarzeń związanych z Eucharystią. Hostii niezniszczonych przez pożary lub zachowujących świeżość przez długie lata, a także takich, które zamieniły się w ludzkie ciało, a wino w krew. Do tych niezwykłych wydarzeń związanych z Eucharystią zalicza się także osoby, które przez długie lata karmiły się jedynie Komunią Świętą. W naszych czasach taką ostatnią mistyczką niemalże nam współczesna, jest Marta Robel, która zmarła 20 kilka lat temu. Ponad 50 lat nie spała i nie przyjmowała żadnych pokarmów. Jedynie ustawiała zwilżane wodą i w czwartki przyjmowała komunię świętą. W czwartki przyjmowała komunię świętą. Przypadek niewytłumaczalny dla medycyny, nawet tak zaawansowanej jak ta współczesna. Jeśli ludzie tracą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, jest to oznaką kryzysu duchowego. Jeśli w parafii mało ludzi przyjmuje komunię świętą, jest to oznaką kryzysu duchowego takiej parafii. I na odwrót, ktoś zauważył, że prawdziwe nawrócenie można potem poznać, że w sercu zapala się ogromne pragnienie, by żyć Eucharystią. Ja kiedyś naocznie przekonałem się o tym w taki sposób, że chodziłem po kolędzie w drugiej swojej parafii w Stalowej Woli i spotkałem chłopaka, od którego pożyczałem jakieś płyty i mówię, to podejdziesz i je odbierzesz. Mówi, ale ja nie wiem, gdzie jest plebania. Ja mówię, jak nie wiesz, przecież to blisko kościoła, niedaleko mieszkasz. Ale ja nie chodzę do kościoła. Mówi, mieć wtedy 17-18 lat. Ojciec, chcąc jakoś ratować tę sytuację, bo stawać taka niezręczna, mówi, a wie ksiądz, to taki okres buntu. A ten chłopak o bardzo szczerym sercu spojrzał na ojca i powiedział, tak, jaki okres buntu? Ile ty masz lat, a też do kościoła nie chodzisz? Tato spuścił głowę, do końca kolędy w ogóle się nie odezwał. Ale ten młody chłopak przyszedł na plebanię, rozmawialiśmy. On był takim muzykiem, grał na różnych instrumentach i po pewnym czasie dołączył do takiej młodzieżowej grupy, która w każdą niedzielę animowała śpiew podczas mszy świętej. I przykład tych młodych ludzi, ich wiara, tak dotknęły serca tego chłopaka, że wyspowiadał się po długim czasie. I proszę sobie wyobrazić, że skończył szkołę zawodową, rozpoczął wieczorowe technikum, zaczął pracować i codziennie uczestniczył we mszy świętej. Przez kilka lat, jakby wiedział, że pójdzie do pracy i wieczorem ma szkołę, to o 6 rano był w kościele. Taki egzotyczny widok, miał śmieszne takie włosy, dredy. Kilka starszych kobiet i on jeden kilkunastoletni chłopak. Od tamtego dnia minęło wiele lat. Wciąż się przyjaźnimy, założył rodzinę, ma kilkoro dzieci. Bardzo dobra rodzina, głęboko wierząca, pracuje, ma dużo obowiązków. Ale bywa na mszy świętej nie tylko w niedzielę, jak tylko czasu pozwala, to również w tygodniu. Prawdziwe nawrócenie poznaje się po tym, że serce człowieka zostaje jakoś pociągnięte bardziej do Eucharystii. Chrystus staje się przyjacielem, kiedy się tak ogromnie bliski. Jest to wydarzenie z wieczernika, kiedy Pan mówi do uczniów, przyjaciele. Tak bardzo gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę. I do nas zawsze, kiedy przekraczamy próg kościoła, mówię, przyjacielu, tak cieszę się, że tu przyszedłeś. Przyjacielu, gorąco pragnąłem się spotkać z tobą. Bóg, Chrystus, nazywa mnie swoim przyjacielem. Prosi, bym usiadł z nim przy jednym stole. Jest tajemnica, która może wprawić w osłupienie ludzkie serce. Można płakać ze szczęścia, jeśli człowiek chociażby przez moment to zrozumie. My, kiedy to pojmiemy na tamtym świecie, będziemy żałować, niesamowicie żałować każdej opuszczonej mszy świętej, każdej opuszczonej możliwości, by przyjąć komunię świętą. Błąd nasz polega często na tym, że wydaje nam się, iż komunia święta to jest nagroda za nasze dobre życie. miejsca. Owszem, my ją możemy przyjąć tylko z czystym sercem. Ale Chrystus został z nami, aby być naszą siłą. Być naszą siłą. Jest taka historia z początku IV wieku, przytaczana przynajmniej kilka razy przez papieża Benedykta XVI, o grupie 37 chrześcijan schwytanych w dzisiejszej północnej Tunezji, którzy mimo zakazu cesarza zebrali się w niedzielę na Eucharystię i przyprowadzono je na takie forum publiczne. Zebrała się garść, ogromny tłum i przedstawiciel rzymskiej władzy pyta: dlaczego to uczyniliście? Czemu złamaliście zakaz cesarza? Nam tego nie wolno było robić. I wtedy Felix, jeden z tych chrześcijan, w imieniu wszystkich odpowiedział: Sine Domenica non possumus. My nie możemy. Nie możemy żyć bez niedzieli, bez przeżywania i spotkania z Chrystusem. Życie jest tak ciężkie. Niesie z sobą tak wiele zasadzek i ciężarów, że bez tego chleba ustalibyśmy się. Nie mielibyśmy sił. Non possumus. Nie możemy. Wszyscy zostali skazani na śmierć. A jednak woleli oddać życie ziemskie, niż żeby ograbiono ich z tego chleba, który ma dać im życie wieczne. Kiedyś słyszałem taką prawdziwą historię młodego chłopaka, który pochodził z Rzymu i żyje pewnie dalej we Francji. I on na imię Gerard trafił do wojska. Ci chłopcy mieszkali w 12-jednym pokoju. Może ta służba była łatwiejsza niż w Polsce, bo dosyć często mogli wychodzić na przepustki. I kiedy w niedzielę wieczorem powrócili do kosza, po takiej pierwszej przepustce usiedli razem, to jeden przed drugim, jak to bywa nieraz między młodymi chłopakami, zaczęli się przechwalać, z jaką to dziewczyną się przespał, jaką to kobietę zaliczył, do jakiego domu poszedł i tak dalej, i tak dalej. Przyszło jedno kolejne, widzieli w takim kraju. Podniósł głowę i powiedział: nie mam wam nic do powiedzenia. Mam dziewczynę, która jest moją narzeczoną, ale obydwoje jesteśmy chrześcijanami i postanowiliśmy, że przed ślubem nie będziemy z sobą spać. Nie mogli uwierzyć temu, co usłyszeli. Pierwszy głos odzyskał ten, który był ich dowódcą i spytał: jak to, masz 21 lat i chcesz powiedzieć, że nigdy nie spałeś z dziewczyną? On odpowiedział: nie, nigdy. Na co pozostali wybuchnęli takim rechoczącym śmiechem, szyderstwem. Od tamtego dnia, rano i wieczorem w czasie apelu, dowódca wywoływał go w ten sposób: Gerard, który nigdy nie spał z dziewczyną, wystąp. A on robił dwa kroki do przodu, mówiąc: obecny. Na co wszyscy znowu zanosili się śmiechem. Możecie sobie wyobrazić, jak to było białe męczeństwo. Także i dzień po dniu, będąc naznaczony taką drwiną. Skąd czerpą siłę? Opowiadał, że zawsze, kiedy był na przepustce, szedł w niedzielę ze swoją dziewczyną na mszę. Przyjmowali komunię, a gdy mieli się rozstać, mówił do niej tak: módl się za mnie, bym po powrocie do kosza miał odwagę raz jeszcze powtórzyć to samo. Co się stało? Otóż pewnego dnia, gdy już prawie ta służba dobiegała końca, został w pokoju sam na sam z dowódcą. Z tym, który najbardziej mu dokuczał, wyśmiewał go. I tenże dowódca podszedł, położył mu rękę na ramieniu i powiedział: Gerard, wybacz mi to wszystko, co ci zrobiłem i co o tobie mówiłem. Zrozumiałem bowiem, że to, co ty mówisz, jest w gruncie rzeczy bardzo piękne. Parę miesięcy potem ci chłopcy byli obecni na jego ślubie. Może ich życie się nie zmieniło, ale sposób myślenia na pewno. Ta odważna postawa młodego chłopaka siła czerpana z modlitwy dziewczyny, a jeszcze bardziej z przyjmowanej Eucharystii, zmieniła sposób myślenia tamtych chłopców. I tak będzie też w naszym życiu. Pan już nie będzie kimś odległym, ale stanie się naszym najbliższym przyjacielem, kimś, bez kogo nie będziemy mogli żyć, z kim będziemy pragnęli się spotykać. Nasze serce będzie pałało taką tęsknotą, by on żył we mnie. I Pan będzie dokonywał tej zmiany. Pan pokaże drogę, którą trzeba iść. Pan stanie się nauczycielem miłości. W jaki sposób? Bardzo prosty. Człowiek nawet sobie uświadomi, że ten język, fizyczny nawet sobie uświadomi, ten język, który przyjmuje najświętsze ciało Pana, nie może być jednocześnie językiem, który chlapie na prawo i lewo różne słowa bez sensu, który plotkuje, odmawia, uczernia, przeklina. Zacznie się zmieniać nasza mowa, coś bardzo istotnego w duchowym życiu. Jakub napisze, kto zapanował nad swoim językiem, jest mężem doskonałym. Serce, które staje się mieszkaniem Najświętszego Boga, nie będzie mogło być jednocześnie siedliskiem zazdrości, gniewu, chciwości, miejscem, w którym będę jakoś prowadził dialog z bożkami tego świata. Człowiek będzie zmieniany przez obecność i siłę Chrystusa, który do nas przychodzi. Niech dotknął nas słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w 2000 roku na Torre Vergata, żegnając się z młodzieżą. To był jakby prawie jakby słowo testamentu. Mówił na koniec mszy świętej tak: proszę was, nie opuszczajcie nigdy niedzielnej Eucharystii. Proszę was, przyjmujcie jak najczęściej komunię świętą.